Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 28 sierpnia. Dziś przypada wspomnienie świętego Augustyna, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła, święto trzeciej klasy, oraz wspomnienie świętego Hermesa, męczennika. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, zapraszam do odmówienia hymnu z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. W ostatnią niedzielę, czyli 23 sierpnia, w Pakości, w województwie kujawsko-pomorskim, odbyły się dożynki, podczas których zwyczajowo tuż po zakończeniu żniw dziękuje się Panu Bogu za zebrane plony. Początkowo impreza miała odbyć się w sobotę w miejscowości Kościelec, ale z racji niesprzyjającej pogody wydarzenie awaryjnie przełożono na następny dzień, a miejsce dożynek zmieniono na wzgórze kalwaryjskie, mieszczące się tuż obok wybudowanego w roku 1691 kościoła Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej, czyli Sanktuarium Męki Pańskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, co z perspektywy katolickiej jest zwyczajnie, w sposób oczywisty, niedopuszczalne, z ołtarza polowego uczyniono scenę. Nie mówimy tutaj o przestrzeni sakralnej od dawna nieużywanej, choć to oczywiście też byłoby niedopuszczalne. Mówimy o miejscu, w którym tego samego dnia odprawiono mszę świętą, od której zaczęły się dożynki i podczas której poświęcono wieńce, chleb i ziarna. Później rozpoczęła się część rozrywkowa. Na tle krzyża i pod napisem Sanktuarium Męki Pańskiej w prześwitującym stroju wystąpiła pani Sylwia Strug. W towarzystwie równie skąpo ubranych tancerek wykonała piosenkę grupy Kama Sutra pod tytułem, uwaga, Do Nieba Bram, w której padają następujące słowa, zawierające wyraźny, nie tyle erotyczny podtekst, co po prostu erotyczny tekst, za którego przytoczenie bardzo Cię, mój drogi słuchaczu, przepraszam. Natomiast bez tego cytatu trudniej jest uchwycić tragizm całej tej sytuacji. Uwaga, zmysły rozpalone, do granic pobudzone, zapach Twego ciała, on tak na mnie działa, dotknij trochę niżej, przyjrzyj mi się bliżej, całuj mnie też tam, gdzie drzwi do nieba bram. Koniec cytatu. Jeszcze raz, na wzgórzu, podkreślmy, kalwaryjskim, w przestrzeni sakralnej, pod napisem Sanktuarium Męki Pańskiej, bardzo skąpo ubrana kobieta śpiewała quasi-pornograficzną pioseneczkę zatytułowaną Do Nieba Bram. Nagranie z tego wspaniałego występu na dożynkach w Pakości szybko stało się tak zwanym wiralem w sieci. W rozmowie z portalem Jastrząb Post pani Strug w następujących słowach odniosła się do organizacji imprezy na ołtarzu polowym. Jako osoba wierząca byłam trochę zdziwiona i poczułam się niepewnie, ponieważ wiedziałam, jaki repertuar mamy wykonać. Jednak, jak zapewniali organizatorzy, wszystko odbywało się w zgodzie z księdzem i parafią. Wszyscy poczuliśmy się dziwnie, ale prawda jest taka, że nie wiedziałam, co zrobić w tej sytuacji. Z jednej strony najchętniej zmieniłabym miejsce, którego niestety nie było, a z drugiej wszyscy przywitali mnie gromkimi brawami i nie chciałam przerywać. Tłumaczyłam sobie, że skoro jest ksiądz i wie, jak wygląda muzyka taneczna, a organizatorzy znają repertuar, który śpiewam, to zaśpiewam. Przejechaliśmy spory kawałek drogi, aby wystąpić. Koniec cytatu. I powyższe słowa pani Strug mogłyby w pewnym sensie być podsumowaniem większości kretynizmów, do których dochodzi w Kościele po Soborze Watykańskim II. Świeccy zasłaniają się tym, że przecież jest ksiądz. Ksiądz ma z Watykanu przykaz, aby mieć zapach owiec, czyli świeckich, i że najważniejszą jego misją jest im dogodzić. Postawa pani Strug jakoś wyjątkowo dobrze oddaje główną myśl czegoś, co nazywamy posoborowiem. Dopóki coś jest w posłuszeństwie, a tutaj tańczyła i stękała półnago przy ołtarzu w posłuszeństwie proboszczowi, to wszystko jest okej. Katolik sam nie musi już niczego odnosić do Bożego objawienia. On ma być tylko posłuszny. Głos w sprawie zabrał też miejscowy proboszcz. franciszkanin ojciec Leon Barczak, który tłumaczył portalowi Interia, że to wszystko było w parku kulturowym obok kościoła. To wydaje się być wprost nieprawdą. Pomijając to, że pojęcie park kulturowy oznacza w tym przypadku zabytkową Kalwarię Pakoską, a więc miejsce przeznaczone przez jego budowniczych do modlitwy i rozważania męki pańskiej. To przede wszystkim scena, na której pani Struk ubrana jak wiadomo kto, śpiewałaby ją całować wiadomo gdzie, to ten sam kilkustopniowy podest z baldachimem pod napisem Sanktuarium Męki Pańskiej, na którym tego dnia odprawiana była msza. Ksiądz proboszcz wskazał również, że choć parafia brała udział w organizacji dożynek, to jednak za całość odpowiada gmina, a za dobór artystów odpowiadał miejscowy ośrodek kultury. I tu powstaje chyba uzasadnione pytanie, czy gdyby gmina dobrała zespół satanistyczny, również wystąpiłby on na podeście z ołtarzem pod napisem Sanktuarium Męki Pańskiej. Komentarz tego kapłana jest po prostu żenujący. Natomiast skutki występu pani Struk franciszkanin skomentował bardzo znamiennie. Odbiór parafian był bardzo pozytywny, że takie wydarzenie jest wspólnie robione przy parafii. Wiadomo, że artyści różne rzeczy śpiewają na scenie, ale to nie odbiło się jakimś negatywnym echem. Koniec cytatu. Mało która sytuacja i potem komentarze pokazują pewne pęknięcie w mózgach katolików po Soborze Watykańskim II. Ksiądz ocenia sprawy pod kątem tego, czy ludziom się podobało. Zgodnie ze słowami Jana Pawła II, że to człowiek jest drogą Kościoła, w przypadku podobnych zdarzeń jak profanacja i szerzenie nieczystości, które miały miejsce w Pakości pod okiem ojca Leona, nie jest już w ogóle istotne, co na ten temat uważa Pan Bóg. Najważniejsze jest to, że ludziom się podobało. Przy okazji powstaje tu pewne błędne koło. Ksiądz obniża loty dla ludzi. Ludzie obniżają loty, bo przecież jest ksiądz. I będzie tak długo, aż Kościół nie powróci do samego siebie, czyli do katolicyzmu. W nim drogą Kościoła jest Chrystus. Ludzie wyznający tę religię postępują inaczej. Pani Struk, nie patrząc na księdza, odmówiłaby śpiewania tych erotycznych głupotek pod napisem Sanktuarium Męki Pańskiej, a następnie w ogóle porzuciłaby tę piosenkę oraz zmieniła styl ubioru. Ksiądz pogoniłby kuglarzy z miejsca świętego, a ludzie, gdyby już pani Struk zaczęła się właśnie tam stękać i wyginać, przerwaliby to od razu. To jest inna rzeczywistość. To jest rzeczywistość katolicka, co, mój drogi słuchaczu, w mojej ocenie jest ważne w przypadku takich zdarzeń, których przecież jest bez liku. Błędem jest wyżywanie się na ludziach, jakby sprawa dotyczyła tu jednego księdza, jednej w cudzysłowie artystki i jednej grupki ludzi. Rozum nakazuje dostrzec pewne schematy. Rozum nakazuje widzieć, że w absolutnej większości takich przypadków, jeżeli w ogóle ktoś jest przepraszany, to zwykle są to ludzie. Tutaj ludziom się podobało, więc o przeprosinach nie musi być mowy. Rozum nakazuje widzieć w dożynkach w pakości nie symptom choroby pakości, ale choroby toczącej większość naszego ukochanego kościoła katolickiego. Co prawowierny biskup Strickland, wyrzucony przez papieża Franciszka z diecezji Tyler w Teksasie, ubrał w słowa: coraz bardziej odnoszę wrażenie, że budujemy obecnie kościół bez Boga. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chcę polecić Ci usługi tradycyjnego katolika, pana Piotra Błaszkowskiego. Każdy z nas ma do czynienia z ubezpieczeniami majątkowymi. OC lub AC dla samochodu, ubezpieczenie mieszkania, domu lub budynku usługowego, czy wreszcie OC w życiu prywatnym lub ubezpieczenie swojego urlopu za granicą. A czemu, wykonując te często coroczne czynności, nie skorzystać z usług tradycyjnego katolika, w myśl zasady katolik do katolika po swoje? Polecamy Ci, mój drogi słuchaczu, usługi pana Piotra Błaszkowskiego, zajmującego się ubezpieczeniami majątkowymi. Pan Piotr jest nie tylko bardzo doświadczonym agentem ubezpieczeniowym, ale również weteranem powrotu tradycji katolickiej do Polski, działającym w tej materii już od roku 1989. Gdybyś, mój drogi słuchaczu, był zainteresowany usługami pana Piotra, jego adres mailowy znajdziesz na samej górze opisu tego odcinka. Pamiętaj proszę, by w wiadomości mailowej podać swój numer telefonu, tak aby pan Piotr mógł do ciebie zadzwonić. Redakcja Sprawy Okiem Katolika bardzo poleca uwadze. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj, niestety dość drastycznej, sprawki ze świata. Stany Zjednoczone. 7-letni William Evans Ellis miał autyzm i ADHD. Lubił zwierzęta, budował zamki z klocków i wcześniej chadzał z dziadkami do zoo. Babcia nazywała go słodkim Williamem. 6 sierpnia policjanci znaleźli go martwego w szafie w mieszkaniu w Cincinnati. Był skrępowany taśmą, tak aby nie mógł się poruszać. Zmarł wskutek urazu głowy. Miał złamaną kość ramienia, ślady przypalania i tyle siniaków, że nie sposób ich było policzyć. Śledczy mówią także o podtapianiu. William mieszkał z matką, Caitlin Evans, oraz jej dwoma partnerkami, Kirbym Rankinem i Nessą Kini. Obaj są mężczyznami, którzy przedstawiają się jako kobiety. Prokuratura określiła całą trójkę mianem współrodziców. Każde z oskarżonych usłyszało 13 zarzutów, m.in. zabójstwa, porwania i znęcania się nad dzieckiem. Cała trójka nie przyznaje się do winy. O ich odpowiedzialności rozstrzygnie sąd. Dzień przed znalezieniem ciała cała trójka pojechała z psem do weterynarza. Na sali sądowej płakał ojciec chłopca, występujący dziś jako kobieta, Tara Ellis. Willie był całym moim życiem, powiedział. Twierdził, że przez 9 miesięcy nie pozwalano mu widywać syna. Od Williama odcięto również dziadków. Jedni nie widzieli go przez 9 miesięcy. Drudzy stracili z nim kontakt 6 tygodni przed śmiercią. Wcześniej zabierali wnuka na każdy weekend. Kiedy zauważyli na jego ciele siniak, wynajęli prywatnego detektywa i adwokata. Jednak było już za późno. Wokół chłopca, w zgodzie z obowiązującym w Cincinnati prawem, wszystko postawiono na głowie. Ojciec miał być kobietą, dwaj kolejni mężczyźni też kobietami i współrodzicami. Dziadkowie stali się ludźmi, których można nie wpuścić. Prawo Boże oczywiście nie zna współrodzicielstwa trojga dorosłych, ani płci zmienianej przez oświadczenie zainteresowanego, nawet jeżeli coś sobie ciachnie czy doklei. Zna mężczyznę i kobietę, ojca, matkę i dziecko. Dorośli mogą ten porządek odrzucić, ale nie mogą go zmienić. Nie zawsze tak myślano nawet w Ohio. Jeszcze w roku 2004 mieszkańcy wpisali do stanowej konstytucji, że małżeństwo jest związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety. Próbowali obronić porządek odziedziczony po swoich ojcach. 11 lat później 5 sędziów Sądu Najwyższego uznało, że ich decyzja nie będzie obowiązywać. Powtórzmy, decyzja, by małżeństwo określić związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety. Sprawa, która do tego doprowadziła, zaczęła się właśnie w Cincinnati. Ówczesny arcybiskup Dennis Schnur ostrzegał przed przedefiniowaniem małżeństwa sędziowskim dekretem. Jednak ani jego głos, ani głos mieszkańców nie został wzięty pod uwagę przez Sąd Najwyższy. Potem świat poszedł dalej, a Kościół zaczął mówić o tych sprawach ciszej. Od 23 sierpnia polskie urzędy przepisują do swoich rejestrów zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych. Rząd uspokaja, że nie zmienił definicji małżeństwa, zmienił tylko formularze. Ciekawe jest więc, dlaczego minister Gawkowski nazwał to historycznym dniem, a co niektórym politykom koalicji rządzącej na pytanie, czy będą dążyć do adopcji dzieci przez takie pary, wymsknie się czasem odrobina prawdy w stylu po kolei, najpierw transkrypcje i temu podobne. Inni, wzorem polityków, którzy pytani byli o to samo w krajach zachodnich kilkadziesiąt lat wcześniej niż w Polsce, łżą, że adopcja nie jest celem. Mój drogi słuchaczu, najtrudniejsza w czytaniu tej sprawki wcale nie jest jej drastyczność, ale świadomość, jak wielu ludzi na ziemi, w tym w Polsce, wytresowano, by myśleli, po co uogólniać, poza tym, gdy jest matka i ojciec, też dochodzi do tragedii. A następnie zero wysiłku, by poznać fakty i statystyki. Opisana tragedia nosi wiele znamion wpływu ludzi tej samej nacji i wyznania, którzy również posiadają większość mediów. I każdy, kto zajrzy za medialne zasłony dymne, zobaczy, że budowanie tego typu antyrodzin kończy się wielkimi dramatami, znacznie częściej niż średnia dla rodzin normalnych. Z drugiej jednak strony liberała takie dowody i tak nie przekonają, a katolikowi nie są one potrzebne, by słuchać się Pana Boga. Wszędzie tam, gdzie Jezus Chrystus nie sprawuje swojej władzy, następuje nieład, upadek i uciemiężenie, o czym niestety przekonał się mały William Evans Ellis, który najpierw zmuszany byłby do całej trójki współrodziców mówić mama, następnie według zeznań ojca nakłaniany, by przyznać, że jest dziewczynką, potem torturowany, wreszcie zamordowany. Zwróćmy uwagę na tempo tych procesów. Światowa Organizacja Niezdrowia, czyli WHO, usunęła homoseksualizm z międzynarodowej klasyfikacji chorób psychicznych zaledwie 36 lat temu, w roku 1990. I to, mój drogi słuchaczu, była wybrana na dzisiaj sprawka ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm religii katolickiej w opracowaniu księdza Wawrzyńca Pilszaka, zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Rozdział 2. O składzie apostolskim. Paragraf 6. O składzie apostolskim w ogólności. Pytanie 38. W czym są streszczone prawdy wiary katolickiej? Prawdy wiary katolickiej są streszczone w 12 artykułach składu apostolskiego. Pytanie 39. Odmów skład apostolski. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Pytanie 40. Dlaczego on się nazywa składem apostolskim? Dlatego, że zawiera tę samą naukę streszczoną, którą głosili apostołowie, i że pochodzi z czasów apostolskich. Rozbiór składu apostolskiego. Artykuł 1. Paragraf 7. O Bogu. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Pytanie 41. Kto to jest Bóg? Od tego miejsca, jeżeli Pan Bóg pozwoli, zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek rano. Przypominam, że sprawki Okiem Katolika Rano dostępne są codziennie w dni robocze od 6 rano. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Francja i cały Kościół. Ordynariusz Tarbes i Lourdes, biskup Jean-Marc Miquia, cofnął zgodę na odprawienie mszy świętej i udzielenie sakramentów przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X w sanktuarium w Lourdes. Ma to być konsekwencja dokonania 1 lipca konsekracji nowych biskupów przez Bractwo. W reakcji na tę decyzję przełożony francuskiego dystryktu Bractwa ksiądz Gonzague Peignot w sobotę 22 sierpnia, czyli według tradycyjnego kalendarza liturgicznego w dzień uroczystości Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, wydał komunikat, w którym stwierdził, że dystrykt w pełni uznaje władzę biskupa miejsca, ale przyjął jego decyzję ze smutkiem i niezrozumieniem. Ksiądz Peignot zwrócił przy tym uwagę na absurd, który zachodzi w sytuacji nakładania sankcji na tradycyjnych katolików przy jednoczesnym prowadzeniu dialogu międzyreligijnego, na przykład z wyznawcami Allaha. W komunikacie czytamy: w istocie bowiem zwykli synowie Kościoła katolickiego, którzy w żaden sposób nie roszczą sobie prawa do zastępowania Kościoła i których jedynym pragnieniem jest pozostawać mu wiernymi, zostają pozbawieni możliwości publicznego zgromadzenia się, aby modlić się do swojej niebiańskiej matki. Tymczasem rok wcześniej, w październiku roku 2025, sanktuarium w Lourdes przyjęło aż w kaplicy Notre Dame pielgrzymkę, która przez 4 dni gromadziła chrześcijan i muzułmanów wokół postaci Maryi. W jej ramach odbywała się modlitwa, msza, procesja ze świecami, modlitwa przy grocie oraz spotkania międzyreligijne. Jakże więc nie dziwić się, a nawet nie oburzać, że ci, którzy nie uznają ani boskiego macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, ani dogmatu o jej niepokalanym poczęciu, ani nawet bóstwa jej Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli muzułmanie, otrzymali pozwolenie na to, czego dziś odmawia się wiernym kaplic FSSPX z dystryktu Francji. Publicznego przybycia do sanktuarium w Lourdes, aby modlić się do Najświętszej Maryi Panny. Koniec cytatu. Kapłani i wierni Bractwa mogą odtąd jedynie prywatnie pomodlić się w lurdzkim sanktuarium i grocie. Francuski dystrykt nie zamierza jednak rezygnować z publicznej pielgrzymki. Tego biskup nie zabronił i nadal będzie co roku udawał się do Lourdes. Jak pisze ksiądz Penio, Matki Bożej nie należy bowiem opuszczać pomimo przeszkód, choć drzwi sanktuarium mogą pozostać zamknięte dla pielgrzymów. Drzwi do serca Matki Bożej nigdy nie zamykają się przed jej dziećmi. Bez wątpienia ona rozpozna swoich. Czyniąc to, dystrykt Francji FSSPX zapewnia biskupa Nikia o swoim szacunku i modlitwie, bez urazy i z nadzieją, że pewnego dnia będzie on mógł dostrzec w nim nie buntowników, lecz synów pragnących żyć i służyć w Kościele katolickim. Koniec cytatu. Na końcu swojego oświadczenia ksiądz Penio przypomniał cel działalności Bractwa, jakim jest wierność i przekazywanie tradycji katolickiej. Nikt z naszej redakcji nie słyszał, żeby biskup Mikia, przypomnijmy, ordynariusz Lourdes, publicznie protestował, gdy kardynał Fernandez swoją notą doktrynalną Dykasterii Nauki Wiary pod tytułem Mater Populi Fidelis, atakującej przynależne Matce Bożej tytuły współodkupicielki i pośredniczki wszelkich łask. Natomiast Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X stanęło wtedy w obronie czci Najświętszej Maryi Panny. Brak oporu w tej kwestii ze strony ordynariusza Lourdes jest dość wymowny. Może świadczyć o tchórzostwie albo o zgodzie na odbieranie niepokalanej tego, co jej się należy. Ale tak jak napisał ksiądz Penio, Matka Boża rozpozna swoich. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. A jeżeli ta opcja jest dostępna, co w przypadku naszych filmów zdarza się dość rzadko, podbij proszę ten odcinek. Pozwolę też sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Hermesie, módl się za nami. Najświętsza Maryjo Panno, współodkupicielko ludzkości i pośredniczko wszelkich łask, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek. Odcinek dostępny jest od 6 rano. Zostań z Panem Bogiem.